rozważaniach ostatnio mówiłem o tym, jak znalazła się Arka Przymierza, Boża Skrzynia w Jerozolimie. Dotarła tam z pewnymi perypetiami. Dawid miał pomysł, aby sprowadzić Arkę Pana do Jerozolimy, ponieważ był mężem Bożym, a Arka Przymierza była najcenniejszym przedmiotem w Izraelu. Dla Izraelitów to była bezcenna rzecz, bo przecież Arka Przymierza to był ten przedmiot, poprzez który Bóg kontaktował się z Izraelitami. I Dawid, chcąc mieć bliską społeczność z Panem, chciał mieć ten niezwykle cenny przedmiot, który przebywał w namiocie spotkania w miejscu najświętszym, a więc był najświętszym przedmiotem z tych przedmiotów kultowych w Izraelu. On zapragnął go mieć blisko siebie. Chciał być blisko Pana. Chciał mieć dobre relacje z Bogiem. I kiedy ta Arka znalazła się już w Jerozolimie, wtedy on pomyślał o tym, że trzeba by wybudować Bogu świątynię. Popatrzył na swój pałac, na swój piękny dom, w którym mieszkał jako król w Jerozolimie. Ale przecież Bóg nie miał miejsca godnego czci, godnego tego prestiżu, jaki należał się Bogu. I Dawid, jako mąż Boży, dostrzegł to i popatrzył na tą sprawę i pomyślał, że trzeba wybudować Bogu świątynię. Zamysł piękny, ale bracia i siostry, Bóg powiedział Dawidowi, że to nie on wybuduje świątynię. I podał mu powód, dla którego on nie może wybudować tej świątyni. Tym powodem było to, że dużo w swoim życiu Dawid przelał ludzkiej krwi. Świątynia to coś świętego. I Bóg powiedział, to wybuduje twój następca, twój syn, ktoś, kto po tobie przyjdzie. I pamiętacie świątynię, wspaniałą świątynię w Izraelu wybudował Salomon. Ale Dawid przygotował wszystko, co było potrzebne z sprzętów, z przedmiotów, z materiałów budowlanych do wybudowania tej świątyni. On poczynił plany i wszystko było gotowe, żeby zacząć. I Salomon, kiedy przystępował do budowy świątyni w Jerozolimie, to już miał nakreślony plan. Oczywiście plan był z nieba. Bóg powiedział, jak ta świątynia ma wyglądać, ale materiały budowlane i to wszystko, co potrzebne było do tej świątyni, Dawid przygotował swojemu synowi, który tym się później miał zaszczyt zająć. Dawid, gdyby patrzeć na jego królowanie, to on uczynił takie podwaliny, dał takie fundamenty temu potężnemu królestwu Izraela. W czasach Salomona ono osiągnie apogeum swojej potęgi i chwały. Wtedy na Bliskim Wschodzie będzie jednym z mocarstw Izrael w tamtych czasach. I to potężne królestwo Dawida, którego kontynuatorem będzie Salomon, jest właśnie królestwem, które zapoczątkował Bóg, ustanawiając króla jako pomazańca Bożego, jako męża, który ma serce takie, jakiego pragnie Bóg u człowieka. I to jest wspaniała historia, kiedy czytamy o tym królestwie Dawida, o królestwie Salomona. To są dni chwały, potęgi Izraela, to są przejawy wielkiej mocy, objawiania się wielkiej chwały Boga. To jest wspaniały kult później już prowadzony w tej świątyni Salomona, wśród zastępów kapłanów, chórów, kiedy Boża chwała stępuje na świątynię. To są niesamowite przeżycia duchowe Izraela. To są dni chwały tego królestwa. I to zapoczątkował Dawid. On przygotował, on zrobił te najważniejsze kroki, jeśli chodzi o utwierdzenie tego królestwa Izraela. Do dzisiaj w historii Izraela wraca się do tamtych czasów. To są najwspanialsze czasy w historii narodu izraelskiego. Bracia i siostry, kiedy patrzymy na Dawida, jeżeli patrzymy na niego jako na człowieka, to chciałbym powiedzieć, że Dawid był kimś szczególnym w oczach Bożych, ale też chciałbym, żebyśmy mieli właściwe spojrzenie na jego życie, na jego postawę, na jego relacje z Bogiem. Otóż Dawid nie był maszyną zaprogramowaną przez Boga, ale człowiekiem powołanym do inteligentnej służby, którą pełnił przed obliczem Pana. Bracia i siostry, Dawid nie był jakąś marionetką w rękach Boga, za którą Bóg co jakiś czas gdzieś tam jakiś sznureczek pociąga i Dawid robi wszystko to, co tam jest na górze postanowione. Bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, że Dawid był człowiekiem z krwi i kości. I on pomimo wielkiego wyróżnienia od Pana też miał błędy w swoim życiu. Kiedy patrzymy na Dawida, patrzymy na jego pozycję, patrzymy na to, co on robił, patrzymy na sposób jego bycia, to myślę, że jesteśmy zachęceni do tego, żeby być istotami myślącymi, a nie tylko jakimiś powodowanymi gdzieś tam, czy uważającymi siebie za pociąganych za sznurki. Bóg zachęca nas w naszej służbie, bracia i siostry, do myślenia. My nie jesteśmy maszyną bezwiednie działającą. My możemy podejmować decyzje. I najlepiej, jeśli je podejmujemy pod inspiracją Ducha Świętego. Ale to my jesteśmy jako ludzie realizatorami Bożych planów i my je wypełniamy. I czasem wypełniamy te plany nieudolnie. I w życiu Dawida można było też zobaczyć, że on nie wszystko tak dokładnie dobrze udało mu się wypełnić, zrobić w swoim życiu tak, jakby to sobie życzył Bóg. Moi kochani, posłuszeństwo woli Pana kształtuje nasze myślenie, ale nie ogranicza go. Kiedy jesteśmy posłuszni Bogu, to jest kształtowanie naszego myślenia na wzór myśli Bożych. Żebyśmy umieli według tego schematu, według tego Bożego planu myśleć. Ale myśli Boże są wyższe niż nasze. Dlatego my musimy się tych rzeczy uczyć i być posłuszni Panu, jeśli chcemy rozumieć myśli Boże. Bracia i siostry, duchowe poznanie to myślenie, które stale się rozwija, jest kształtowane przez naukę Słowa Bożego i prowadzenie Ducha Świętego. A więc duchowe myślenie, duchowe poznanie to jest coś, co jest ustawicznie kształtowane przez Boga u nas. I temu służą takie narzędzia, jakim jest Słowo Boże i jakim jest prowadzenie Ducha Świętego. Wtedy my jesteśmy przekształcani na ten Boży obraz. Wtedy najbardziej zbliżamy się do podobieństwa Chrystusa. Mamy być tacy jak Chrystus. I kiedy pozwalamy się kształtować Słowu Bożemu, jeżeli pozwalamy, żeby nas Duch Święty prowadził, to wtedy jesteśmy najbliżej Boga. I musimy mieć tego świadomość, bracia i siostry. Posłuszeństwo woli Pana kształtuje nasze myślenie, ale nie ogranicza go. My możemy podejmować decyzje. My możemy znać plany Boże, ale możemy zrobić całkiem coś innego w naszym życiu. Bo człowiek ma wolną wolę. Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga, ale ma wolną wolę i może czynić, co chce, dopóki tu żyje na tym świecie. Podejmuje własne decyzje. I mogą to być decyzje kształtowane przez Słowo Boże i przez prowadzenie Ducha Świętego. I wtedy rozwija się to duchowe myślenie. Wtedy prowadzimy inteligentną służbę przed Panem. Wtedy jesteśmy Bożym narzędziem, ale nie marionetką, nie Bożym robotem. Jesteśmy dalej tymi ludźmi, którymi jesteśmy, tylko że mamy namaszczenie z nieba. Jesteśmy kimś wyjątkowym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, wybranym do wspaniałych celów, powołanych. To jest nasze przeznaczenie i Bóg ma pewne narzędzia, poprzez które oddziaływuje na nas w bardzo subtelny sposób. I my musimy nauczyć się czytać Biblię, żeby Bóg mógł z nami porozumiewać się przez to narzędzie, i musimy się nauczyć słuchać delikatnego głosu Ducha Świętego, kiedy mamy słowo od Pana, kiedy On przemawia i kiedy kształtuje nasze życie. I to jest pewna umiejętność, którą powinien posiąść człowiek wierzący. I kiedy przychodzimy do kościoła, między innymi tego się uczymy tutaj. Bo chcemy być podobni do Jezusa. Alleluja! Alleluja! Bóg ma narzędzia. I dzisiaj korzystamy z jednego z tych narzędzi, ze Słowa Bożego. I dzisiaj nad tym zgromadzeniem jest Duch Pana. I jeśli masz otwarte serce, On będzie działał i pokaże Ci wiele rzeczy, które są tutaj zapisane, których nikt nie dostrzeże. A dostrzeżesz Ty, kiedy w Bożą prawdę prowadzi Cię Boży Święty Duch. Ale to będzie szczególne słowo dla Ciebie, dla Twojego życia. Dlatego słuchaj Bożego Słowa, dlatego otwieraj się na nie, dlatego zapraszaj Ducha Świętego do działania w Twoim życiu. Dlatego módl się o te sprawy. Bądź córką, bądź mężem, Synem Bożym. Halleluja. Taki jest Boży zamysł, bo przecież On nas powołał do tego, abyśmy byli dziećmi Bożymi. Halleluja. Bracia i siostry, ale wróćmy do naszej historii. Druga księga Samuela, rozdział 8. I w tym rozdziale 8 chciałbym przeczytać wiersz 6. Dawid obsadził też załogami Aram Damasceński i tak zostali Aramejczycy hołdownikami Dawida, składającymi daninę. I wspomagał Pan Dawida we wszystkim, do czegokolwiek się zabrał. Chciałbym zwrócić waszą uwagę, wasze oczy na ostatnie zdanie w tym wersecie. Tutaj jest napisane, że Pan wspomagał Dawida we wszystkim, do czego się zabrał. Czy może być coś lepszego w życiu człowieka wierzącego? Kiedy zabierasz się do czegoś i masz świadomość tego, że Bóg jest z tobą w tej sprawie. I kiedy Dawid prowadził tak zwane wojny Pana, to Bóg był z nim. Bóg mu nawet objawiał strategię bitwy. O tym w ubiegłą niedzielę opowiadałem wam tutaj na tym miejscu. To było niesamowite, co się działo wtedy. Bóg był zaangażowany w te kampanie wojenne, które prowadził Dawid. I bracia i siostry, chcę wam powiedzieć, kiedy tutaj będziecie się przyglądać tym kampaniom Dawida w 8 rozdziale, one są dokładnie opisane, z kim on wojny prowadził. Możecie zobaczyć to również dokładnie na tej mapie, która jest tutaj przed nami. To są kampanie Dawida. I tutaj mamy opisaną pierwszą kampanię w wierszu pierwszym, która dotyczy Filistyńczyków. Potem mamy kampanię w drugim wersecie dotyczącą Moabitów. To są wszystko zwycięskie wojny Dawida. Potem mamy od 3 do 12 wiersza opisaną kampanię przeciw Aramejczykom. Później mamy od 13 do 14 wiersza przeciw Edomitom, a w 10 rozdziale od 6 do 14 wiersza przeciw Amonitom. To są wojny, które prowadził Dawid, wojny Pana. I chcę wam powiedzieć o jednej ważnej rzeczy. Dawid realizował tutaj Boży plan, który został przedstawiony już Mojżeszowi, który został przedstawiony Jozuemu. Kiedy oni wchodzili do Kanaanu, to Bóg powiedział, że mają wszystkie te narody, które tutaj na tym terenie, tam na tej mapie macie zaznaczone, żyły na terenie Kanaanu, one mają być wypędzone. One mają zniknąć stamtąd. Nie ma mowy o żadnych paktach z nimi, nie ma mowy o żadnej przyjaźni z nimi, ponieważ to są narody pogańskie. I Bóg powiedział takie słowo do Mojżesza, że jeżeli tego nie zrobią, to te narody będą tak jak cierń w ich oku i będą z tego powodu bardzo cierpieć. Bracia i siostry, jak nam coś wpadnie do oka, to my to zaraz chcemy wyjąć. Bo nie można z czymś chodzić wokół, bo nam to bardzo przeszkadza. I tak było z tymi narodami, które wciągały pogańskie narody Izrael w bałwochwalstwo. I oni nie mogli prowadzić służby dla Pana. Stale te narody były przeszkodą dla nich w służeniu Panu. Oni mieli ohydne obyczaje pogańskie. Tam straszne rzeczy się działy. Oni tam dzieci nawet składali w ofierze Bogu, temu pogańskiemu. I Bóg powiedział, koniec z nimi. Wypędzisz ich stamtąd i nie będzie tych narodów. Wejdzie tam Boży lud, tam będzie na tych terenach Boży porządek. Ale jak wiecie, Jozuemu nie udało się tych spraw załatwić. I pozostały te narody, macie je na mapie. Kiedy Dawid, to jest jakieś 150 lat później, grubo ponad 100 lat, kiedy tam na tych ziemiach się pojawia Boży Król, Boży Pomazaniec, to ma wokół siebie te sprawy niezałatwione. I kiedy Bileam został sprowadzony przez jednego z tych królów pogańskich, Balaka, i prosił go Balak, żeby prorokował przeciw Izraelowi i żeby pognębił Izraela, to pamiętacie, co się stało? Bileam zamiast przeklinać Izraela, to błogosławił Izrael. Ale też w tamtym czasie Bileam wygłosił proroctwa przeciw Moabowi i przeciw Edomowi i powiedział, że te narody będą wypędzone, będą zniszczone. Ale Jozue nie zrobił porządku do końca z tymi wszystkimi narodami tam. I Dawid jest realizatorem tego Bożego planu z czasów Jozuego. On robi porządek tam, na tym terenie. Dlatego prowadzi te wojny, te kampanie. I wiele z tych wojen, które on prowadzi, to są wypełnienia Bożego proroctwa, które Bóg przedstawił, które Bóg zapowiedział. Ale w czasach Jozuego one nie wypełniły się do końca. Potrzeba było lat, żeby to Boże proroctwo, Boży plan zrealizował Boży mąż Dawid. I on to zrobił. A więc widzimy, że Dawid i jego królestwo w zamyśle Bożym to jest coś więcej, coś szerzej niż tylko królestwo. To jest realizacja Bożych planów, które już dawno zostały objawione w proroctwach. I Dawid jest szczególnym królem. On realizuje Bożą wolę. On uczestniczy tak jak Jozue w zdobywaniu Kanaanu. I on zakreślił te granice Izraela. Salomon miał przygotowane królestwo, nie tylko materiały do wybudowania świątyni, ale miał przygotowane królestwo, które było królestwem bezpiecznym. Wrogowie Izraela byli upokorzeni. Kiedy będziecie czytać ten 8 rozdział, to zobaczycie, że oni zostali pobici. Oni musieli służyć Izraelowi. Dawid był zwycięzcą. Te narody wiedziały, kto tu jest królem. I chciałbym przejść do następnej historii, która jest zapisana w rozdziale 9 Księgi drugiej Samuela. Bardzo poruszająca historia. Wiecie, jak my czytamy, nie wiem, czy czytacie, czy czytaliście, ale moja żona bardzo lubi czytać bajki, baśnie. Tam jest, prawda, dużo o królach, księżniczkach. Na jakim wczoraj byłaś w filmie? Książę Kaspian, właśnie. Także o księciach, o królach, ona to bardzo lubi. I wiecie, kiedy my mamy takiego księcia Kaspiana, to ten książę Kaspian, o ile ja pamiętam, to był bardzo dobry książę. To był uosobienie takiej postaci dobrego władcy. I my, kiedy patrzymy na królów, to raczej chcemy widzieć króla, który jest dobry, który prowadzi sprawiedliwe rządy i który ma serce takie otwarte do ludzi. I on jest w stanie wybaczyć, on jest w stanie nagrodzić kogoś, kogo trzeba w odpowiedniej chwili. Jest królem takim dobrotliwym, miłościwym, tak pięknie to brzmi, miłościwie nam panujący król. I tam się wymieniało Jan Kazimierz, czy któryś tam z tych polskich królów był wymieniany. To taka piękna formuła wprowadzająca do tytułów króla i potem wymieniano nad takim jeszcze królestwem jest królem i władcą. Miłościwie panujący Dawid Izraelu. Bracia i siostry, to jest historia, która mówi właśnie o miłościwym panowaniu Dawida w Izraelu. I ludzie go też z tej strony pamiętali. To jest ważne, kiedy my pamiętamy dobrze rządzących. Kiedy rządzący robią to, co jest dobre dla nas. Wtedy jesteśmy tacy usatysfakcjonowani tym. I właśnie tutaj mamy taką piękną historię miłościwie panującego króla Dawida w Izraelu. A więc miał plany Boże w swoim umyśle, pomyślał o Arce Przymierza, sprowadził ją, pomyślał o budowie świątyni, przygotował ją, pomyślał o wojnach Pana, o tym, co Pan zamierzył, jak mają wyglądać granice Izraela i przystąpił do realizacji tego i zrobił to. I któregoś dnia w swoim pałacu zaczął myśleć nad innymi rzeczami. Zaczął myśleć nad swoimi podwładnymi, nad tymi, nad którymi sprawował rządy. I bracia i siostry, czytamy od pierwszego wiersza. Pewnego razu Dawid zapytał, czy pozostał jeszcze ktoś z domu Saula, aby mu mógł wyświadczyć łaskę ze względu na Jonatana. W domu zaś Saula był pewien sługa imieniem Syba, tego wezwano do Dawida. Król zaś rzekł do niego: czy ty jesteś Syba? A on odpowiedział: sługą twoim jestem. Król zapytał: czy jest jeszcze jakiś mąż w domu Saula, abym mu mógł wyświadczyć łaskę Bożą? A Syba odpowiedział królowi: jest jeszcze syn Jonatana, kulawy na obie nogi. Bracia i siostry, niesamowite zainteresowanie Dawida domem swojego wroga. Czy pamiętacie, co Saul chciał zrobić Dawidowi? Chciał go zabić. Ale miał niesamowitego syna, który był przyjacielem Dawida, Jonatana. I oni się naprawdę przyjaźnili. Jonatan, pamiętacie, zginął na wzgórzach Gilboa wraz z Saulem. Minęło wiele lat. I oto któregoś dnia, kiedy Dawid myślał o różnych rzeczach w swoim królestwie, pomyślał o domu Saula. I stąd to pytanie. I stąd ta historia. Bracia i siostry, okazało się, że żyje syn Jonatana. On się nazywał Mefiboszet. I powiem wam, kiedy tak będziemy jeszcze czytać dalej tą historię, ale kiedy tak przyglądam się tej historii Mefiboszeta, to dostrzegam nie tylko działanie dobrych motywów, ale również ich rezultatów. Gdy jeden człowiek wyciąga rękę do drugiego człowieka w geście przyjaźni, to jest niesamowite. Dawid w geście przyjaźni wyciąga rękę do domu Saula. I on nie tylko ma motyw, on nie tylko zapytał, czy tam ktoś jest i a mam tu jeszcze inne sprawy, będziemy załatwiać, ja będę miał czas, to tam może zajrzymy kiedyś do tego domu Saula. Nie, on tą rzecz bardzo gruntownie bada. To nie jest tylko jego jakiś taki motyw. Czasem u nas w życiu wiele spraw kończy się tylko na dobrych chęciach, na niezłym motywie. i nic dalej się nie dzieje w naszym życiu. Ale Dawid był człowiekiem, który doprowadzał rzeczy do końca w swoim życiu. W ubiegłą niedzielę, pamiętacie, opowiadałem wam o sprowadzeniu tej arki. Też w połowie tej drogi plan się załamał, ale Dawid go zrealizował. On realizował to, co zamierzył w swoim życiu. Mogła nastąpić jakaś przerwa, ale on nie zapominał, że ta rzecz powinna być dokończona. I bracia i siostry, ta historia wyciągnięcia ręki do drugiego człowieka to historia bardzo pouczająca dzisiaj dla nas chrześcijan. My możemy się wiele z tej historii nauczyć, jak żyć z innymi ludźmi, jak Bóg pragnie, abyśmy zachowywali się wobec innych osób, nawet tych, którzy nastawali na nasze życie. Bo przecież dom Saula nastawał na życie Dawida. I oto, bracia i siostry, pojawia się Mefiboszet. Poczytajmy sobie jeszcze dalej tą historię od 4 wiersza. I zapytał go król, gdzie on jest? Syba odpowiedział, mieszka on w domu Machira, syna Amajela, w Lo-Dabar. I posłał król Dawid i zabrał go z domu Machira, syna Amajela, z Lo-Dabar. A gdy Mefiboszet, syn Jonatana, wnuk Saula, przybył do króla, padł na twarz i oddał mu pokłon. A Dawid rzekł, Mefiboszecie, a ten na to, oto sługa twój. I rzekł do niego Dawid, nie bój się, gdyż chcę ci wyświadczyć łaskę ze względu na twojego ojca Jonatana. Chcę ci zwrócić całą posiadłość ziemską Saula, twojego dziadka, ty sam zaś będziesz jadł z mojego stołu po wszystkie czasy. I oddając mu pokłon, rzekł, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Niesamowita odmiana życia. Niespodziewana zamiana miejsc, byśmy powiedzieli. Bracia i siostry, Mefiboszet, to imię znaczy haniebna rzecz. Kiedy wołano go po imieniu, to wołano na niego Mefiboszet, czyli haniebna rzecz. Chodź do mnie. To był syn Jonatana. Nazywał się haniebna rzecz. I mieszkał w miejscowości Lo-Dabar. Lo po hebrajsku znaczy nie. Ken znaczy tak. Taka krótka lekcja hebrajskiego. Bracia i siostry, i ta miejscowość Lo-Dabar znaczyła bez pastwiska. No pastwisk. Żadnego pastwiska. Wyobraźcie sobie człowieka, który nazywa się haniebna rzecz i mieszka w miejscowości, która nazywa się bezpastwiska. Jak myślicie, jak taki człowiek się czuł? Był chromy, kulawy na swoje obydwie nogi. Był pozbawiony prawa do rodzinnej posiadłości. Cały majątek mu został odebrany. I gdzieś tam w tym pasterskim kraju, bo przecież w Izraelu hodowano bydło. Przecież Dawid został zabrany na króla skąd? Z pastwiska, pazowce. I oto Mefiboszet, haniebna rzecz, mieszka w miejscowości bez pastwiska. Syn królewski. Syn księcia Jonatana. Bracia i siostry, to jest człowiek, który żyje w pohańbieniu w swoim życiu, któremu towarzyszy hańba. któremu została zabrana posiadłość, majątek. Ci ludzie sądzą się o majątki, dochodzą swoich praw, czują się pokrzywdzeni. Już nie będę przypominał wam Pawlaka i Kargula, o co się sądzili. Pamiętacie, o 2 czy o 3 palce miedza była zabrana przez jednego czy drugiego. Mefiboszetowi zostało zabrane wszystko. I on, syn z królewskiej rodziny, żyje w hańbie przez długie lata. Nikt o nim nie pamięta. Żyje gdzieś kątem u kogoś, w jakiejś odległej miejscowości, która ma fatalną nazwę. Ja myślę, że tam nie było rzeczywiście wokół niej żadnych pastwisk, dlatego taką nazwę miała. Ale bracia i siostry, coś mnie uderzyło w życiu tego człowieka, Mefiboszeta. Kiedy tak czytałem tą historię o nim, zrozumiałem, że był człowiekiem pokornego serca i szczerej duszy. On nie dał się wplątać tak jak Iszboszet. Dał się wplątać w rebelię przeciw Dawidowi. Przez 7 lat trwała w Izraelu wojna domowa z tego powodu. To był człowiek o pokornym sercu i szczerej duszy. I gdzieś tam na prowincji żył w zupełnym zapomnieniu. Dawid, kiedy wezwał tego sługę Saula, musiał się pytać, czy jest ktoś. Nie wiedział, że taki człowiek istnieje. Dopiero ten sługa powiedział mu, że jest Mefiboszet. I bracia i siostry, kiedy Mefiboszet przychodzi do Dawida, pada przed nim, oddaje mu pokłon, mówi: oto sługa twój jest przed tobą. Ja myślę, że on, kiedy został wezwany na dwór królewski, drżał z powodu tego, że może utracić życie. Czyż on doskonale wiedział, że jego dziadek był śmiertelnym wrogiem Dawida? I że może Dawid chce zrobić porządek do końca z domem Saula i dlatego jego wzywa. Liczył się ze śmiercią. I kiedy przychodzi przed miłościwie panującego króla, nie ma śmierci, jest łaska. I Dawid mu mówi: chcę okazać ci łaskę. Jakże to wspaniała musiała być informacja, kiedy idziemy z drżącym sercem i nagle słyszymy, że jest dobra wiadomość dla nas, że jest coś, czegośmy się tak naprawdę nie spodziewali. Jest łaska królewska i ona się okazała w życiu Mefiboszeta, człowieka pokornego serca i szczerej duszy. O, bardzo pouczająca historia. Bracia i siostry, kiedy on stanął przed Dawidem, to powiedział takie słowa, które nas może szokują dzisiaj. I on mówi: zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Co za wyróżnienie, co za łaska. Zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa. Mówi o sobie haniebna rzecz. Mefiboszet, który przyszedł z Lodabar, z miejscowości bez pastwiska. Kulawy na obydwie nogi. Bez posiadłości. I staje przed Dawidem. I jego los od tego momentu jest odmieniony. Bracia i siostry, dzisiaj psychologowie, którzy by usłyszeli, że ten człowiek ma takie zdanie o sobie, że siebie nazywa zdychłym psem, to pewnie by uznali to za niską samoocenę albo za brak poczucia własnej wartości. i zapisaliby go na terapię. Może by poszedł tam, gdzie jest terapia w naszym mieście. Ktoś ma, chce się dowartościować. Gdzie się powinien udać? Do działu profilaktyki w Żywcu, na ulicy Sienkiewicza. I tam taka prawdopodobnie by skierowano Mefiboszeta. Ty pójdź tam i musisz się dowartościować. Może ktoś, kto by dokonał takiej pobieżnej oceny, by go tam wysłał. Ale bracia i siostry, ja nie wysłałbym Mefiboszeta tam, ponieważ ja widzę jego serce. A Bóg nie patrzy na nasz umysł, ale On pierwsze na co patrzy, to patrzy na co? Na serce. A Mefiboszet był człowiekiem pokornego serca i szczerej duszy. I on, kiedy usłyszał od Dawida, że Dawid mu chce okazać łaskę, użył takich słów. Bracia i siostry, czasem umniejszenie własnej wartości jest usprawiedliwione, ponieważ stanowi realistyczną ocenę naszej pozycji przed Bogiem. On był realistą i zobaczył swoją sytuację i dokonał właściwej oceny, myślę, Mefiboszet. On powiedział tak, jak jest. On się taki czuł. Ale nagle spotkało go niesamowite wyróżnienie. Bracia i siostry, my też czasem potrzebujemy dokonać właściwej, realistycznej oceny naszej pozycji przed Bogiem. Kimże ja jestem, Panie, przed Tobą? Kimże jest człowiek, że o nim pamiętasz, mówi psalmista. Oto jestem, byłem. A życie moje jest, tak jak pisze Jakub w liście, parą, która jest dzisiaj się pojawia, a jutro może zniknąć. Oto całe moje życie. Bracia i siostry, czasem nam potrzeba takiego realistycznego spojrzenia na życie, kiedy zaplątamy się w te przeróżne tutaj ziemskie sprawy. Kiedy skonfliktujemy się, nie daj Bóg, jeszcze z jakimś innym człowiekiem i kiedy jesteśmy zajęci tymi walkami z ludźmi, z jakimiś organizacjami, z tym całym tutaj aparatem, który jest wokół nas, potrzebujemy czasem jakiejś takiej realistycznej oceny tego, kim jestem, po co żyję. I jaki sens ma moje życie? Dokąd tak naprawdę zmierzam w moim życiu? Czym jest moje życie? Jaką ma wartość? Co się tak naprawdę liczy dla mnie? I bracia i siostry, Mefiboszet miał taki czas, kiedy stanął przed łaskawym, miłosiernym królem. Chcę Ci powiedzieć, że każdy dzień w modlitwie stajesz przed łaskawym, miłosiernym Królem, który mieszka w niebie. Amen. I możesz przyjść do Niego i powiedzieć: Panie, jestem tym i tym. Co za łaska, że mnie wybrałeś. Tylu ludzi jest niezbawionych. A ja mam dzisiaj tą łaskę, że Ty mnie wybrałeś i dałeś mi nowe życie. Że powiedziałeś, że jestem królem w Twoich oczach, że jestem kapłanem w Twoich oczach, że jestem ludem wybranym, jakimś szczególnym rodem dla Ciebie. Panie, jakaż to łaska, jakież to wyróżnienie, jakież to wielkie miłosierdzie z Twojej strony. Bracia i siostry, pójdźmy tą myślą jeszcze dalej. Pamiętacie Jezusa? Pan Jezus Chrystus w psalmie tym mesjanistycznym, który opisuje Jego mękę, 22 rozdział, wiersz 6, nazywa siebie: jestem robakiem. Coś niesamowitego. Królewski Syn. Syn Boży. Król królów. Pan panów. Zbawiciel. Mówi: jestem robakiem. A popatrzcie, warto otworzyć Biblię, list do Filipian, chciałbym przeczytać z wami fragment listu do Filipian, to będzie rozdział 2 i wiersz 5. Od 5 wiersza może przeczytamy sobie cały ten fragment. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który, chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobnym ludziom, okazawszy się z postawy człowiekiem. Mało tego, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. I teraz popatrzcie, kiedy chcecie, żeby was Bóg docenił, żeby was Bóg nagrodził, to popatrzcie, jak to było w życiu Jezusa. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył. Obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią, i aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Halleluja! Bóg nagradza! Tak jak Dawid nagrodził syna Jonatana za przyjaźń, za wierność, tak Bóg za któregoś dnia nagrodzi ciebie za przyjaźń, za wierność, jaką mu okazałeś. To nie jest bez znaczenia przed obliczem Boga. To, co robisz, tam, gdzie jesteś. Bracia i siostry, wnuk Saula zamieszkał w Jerozolimie jako dostojnik. Oddano mu jego posiadłość, otoczono go względami królewskimi i Mefiboszet do końca swoich dni siedział przy królewskim stole i tam spożywał posiłki. Trzeba by było niezwykle wyróżnioną osobistością na dworze królewskim, aby jadać przy królewskim stole, aby jadać posiłki z królem. Kto dzisiaj jada posiłki z królową Anglii? Każdy turysta, który przyjdzie pod pałac Buckingham w Londynie? Prawda? Tylko zapuka, królowa mówi: o, czekałem na ciebie. Siadaj. Bracia i siostry, niedawno oglądałem film, kiedy zostali na dwór królowej Elżbiety zaproszeni piłkarze Arsenalu Londyn. I pamiętam wielką gwiazdę piłkarską, Thierry Henry, francuski piłkarz, który grał wtedy w Arsenalu. Był wielką gwiazdą, znany na całym świecie. I był pokazany w kuluarach tego pałacu królewskiego, kiedy oczekiwali ci piłkarze na królową Anglii. No, taki człowiek nie powinien mieć kompleksu. Gwiazda. To przecież królowa chciała się z nim spotkać i z tymi innymi piłkarzami. Był niesamowicie spięty. Mówi, że to jest niesamowite dla niego przeżycie, że może przyjść na dwór królewski. Czegoś takiego nie było. I kiedy królowa podeszła, podała każdemu z piłkarzy rękę, zapytała się o każdego, szukała długo w tej drużynie, żeby znaleźć Anglika. To angielska drużyna, ale tam przeważnie obcokrajowcy grają. Dlatego oni mieli zaszczyt znaleźć się właśnie na królewskim dworze w Anglii jako obcokrajowcy. To też było dla nich wielkie wyróżnienie. Ale bracia i siostry, Mefiboszet doświadczył czegoś niezwykłego. Gdzieś zapadłej dziury, która nazywała się Bezpaspiska, człowiek o imieniu Haniebna Rzecz, kulawy, bez posiadłości, nagle znalazł się przy królewskim stole. Człowiek, który powiedział: jestem jak zdechły pies, nagle znalazł się wśród ludzi zaszczyconych w Jerozolimie. Nie na jednej audiencji jak Henri, ale był tam każdy dzień. I bracia i siostry, chcę wam coś powiedzieć niesamowitego. Oto my wszyscy, jako dzieci Boże, jesteśmy zaproszeni przez naszego Pana na szczególną, niezwykłą ucztę do nieba. Jesteśmy zaproszeni do stołu królewskiego w niebie. I chciałbym wam o tym przeczytać. To jest napisane w Biblii, w psalmie, który myślę znamy na pamięć, ale otwórzcie, bo może ktoś nie wierzy własnym uszom, niech uwierzy własnym oczom. Dwa ostatnie wiersze z 23 psalmu chciałbym przeczytać. Zastawiasz przede mną stół wobec nieprzyjaciół moich, namaszczasz oliwą głowę moją, kielich mój przelewa się, dobroć i łaska towarzyszyć mi będą przez wszystkie dni życia mego i zamieszkam w domu Pana przez długie dni. Oto twoja perspektywa, oto jest plan Boga wobec twojego domu. Może dzisiaj myślisz, kim jestem? Może masz nieszczególne nazwisko, może w nieszczególnej miejscowości zamieszkujesz, może nieszczególnie się czujesz, ale chcę ci powiedzieć, że jesteś zaproszony na audiencję Króla, który chce ci okazać łaskę i zaprasza cię do królewskiego stołu. I chcę ci powiedzieć, że przy tym stole będzie usługiwał sam Pan Jezus Chrystus. I On cię zaprasza na szczególną ucztę. Jesteś wyróżniony jako syn i córka Boża, bo Bóg jest Królem miłościwie panującym i jest łaskawy. Dlatego warto kształtować swoje myślenie przez Słowo Boże i przez prowadzenie Ducha Świętego, aby rozumieć wolę Pana w swoim życiu i aby realizować Boży plan w swoim życiu, jak realizował go Dawid. Wtedy będziemy dokonywać tak pięknych rzeczy, jakich dokonał Dawid w przypadku domu Saula. Amen. Powstańmy do modlitwy, bracia i siostry. Podziękujmy dzisiaj Panu za ten szczególny dzień, kiedy możemy mieć Słowo przed oczyma, kiedy możemy...